przedostatni odcinek wysokowrażliwego podcastu jest, no, na pewno nie zbiegiem okoliczności, ale na pewno książka, którą zdecydowałam się zrecenzować jako ostatnią, jest zbiegiem okoliczności, choć nie ma przypadków. Okazało się, że moja znajoma, dalsza znajoma, ale jednak znajoma, Vesna Lorenz wraz z Joanną Berendt napisały książkę, i jest to już wydanie drugie, Alfabet Empatii, żyj w zgodzie ze sobą i innymi, porozumienie bez przemocy w praktyce. No i wydał to Sensus, jedno z moich najulubieńszych wydawnictw w Polsce, więc nie mogłam się powstrzymać. No a wiedząc, że to jest już właśnie końcowy, ostatni odcinek taki merytoryczny i czeka nas tylko jeszcze taki odcinek zamykający w tym podcaście moim, to sobie tak pomyślałam, jejku, jak ja to wszystko polepię, żeby to ze sobą się jakoś łączyło i żeby ze sobą współgrało i jakoś nawiązywało jeszcze do tego, co będę mówić w tym ostatnim nagraniu, które się pojawi dosłownie za kilka dni, czyli ostatniego dnia 2023 roku. No i okazuje się, że porozumienie bez przemocy i w ogóle empatia i to wszystko, no licuje ze sobą, licuje jakoś, bo o empatię pewnie jakoś bym chciała ciebie prosić w tym ostatnim spotkaniu z wysokowrażliwym podcastem. O porozumienie bez przemocy to na maksa, bo nawet zrozumienie bez przemocy bym chciała. Ale to, jaki fragment znalazłam właśnie do tego finałowego, ostatniego odcinka, myślę, że przepięknie zlicuje się z pożegnaniem i końcami wszelkimi. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Fragment książki Vesny Lorenz i Joanny Berendt, Alfabet Empatii. Żyj w zgodzie ze sobą i innymi. Porozumienie bez przemocy w praktyce. Wydawnictwo Sensus. Strona 221, literka T. Jak to, co ważne? Nauczyliście się żyć w trybie przetrwania. Pora przełączyć się na tryb życia. Budda. Aby powiedzieć tak, musisz się spocić, zakasać rękawy i zanurzyć obie ręce aż do łokci. Łatwo jest powiedzieć nie, nawet jeśli nie, oznacza śmierć. Jean Anuil. Na początku tego rozdziału przytaczamy jako inspirację dwa cytaty, które w naszym mniemaniu bardzo się ze sobą łączą. Dotyczą życia, a właściwie jego doświadczania i bycia jego aktywnym uczestnikiem, a nie tylko obserwatorem. Czasami wiąże się to z zakasaniem rękawów i zabrudzeniem sobie rąk. W tym rozdziale piszemy o określaniu tego, jak chcemy żyć. Według jakich wartości, w ramach dążenia do jakiej jakości, o co chcemy zadbać, co jest dla nas ważne. Służy to temu, by pozostać w zgodzie ze sobą, w zgodzie z własnymi potrzebami i tym, co w życiu cenimy, by stać na straży tego, czego pragniemy. Alicja zazwyczaj była bardzo zajęta. Jej grafik zapełniały spotkania z klientami i dni szkoleniowe zaplanowane na kilka miesięcy, a nieraz nawet na rok do przodu. Dlatego, gdy zobaczyła warsztaty dotyczące tematu, który był dla niej bardzo istotny, a dzięki pogłębieniu wiedzy w tym zakresie mogłaby jeszcze lepiej wspierać swoich klientów, serce na chwilę podskoczyło jej z niepewności. W jej głowie pojawiła się myśl: pewnie znowu nie będę miała miejsca w kalendarzu. A potem kolejna. Czemu takie wartościowe i potrzebne wydarzenia rozwojowe nie są ogłaszane z większym wyprzedzeniem? W ostatnim czasie omijało ją wiele fajnych spotkań, inicjatyw i kursów. Zajrzała niepewnie do kalendarza i naprawdę bardzo się zdziwiła, gdy okazało się, że będzie musiała odwołać czy przełożyć naprawdę niewiele swoich aktywności, by wziąć udział w tym 5-dniowym kursie. Drugiego dnia wieczorem wyjdzie z zajęć, by poprowadzić szkolenie dla rady pedagogicznej, ale rano wróci i spokojnie zostanie do końca. Podekscytowana przyszła na warsztaty, bardzo jej się podobało ze względu na wiedzę prowadzącego i przykłady z jego własnej praktyki, ale z każdym dniem Alicję coraz bardziej frustrowało to, że było za dużo gadania, za dużo dyskusji w 50-osobowej grupie, a za mało praktyki. Chciała nie tylko mieć konkretną wiedzę, lecz także przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, by móc realnie je wykorzystać. Wraz z uczestnikami, którzy myśleli podobnie, zgłaszała swoje uwagi trenerowi i organizatorom, lecz sytuacja się nie zmieniała. Uczyła się tego, czego chciała się uczyć, ale miała poczucie, że można by nabywać tę wiedzę efektywniej. Każdego dnia miała nadzieję na mniej dyskusji i więcej ćwiczeń. Jednak 5 dnia, w wyniku pewnej trudnej emocjonalnie sytuacji w grupie, ponownie, zamiast nauki, nastąpiły dyskusje i wyjaśnienia niezbędne, by zadbać o emocje uczestników i uczestniczek. Chociaż wszystkie interwencje były ważne i konieczne, oddalały Alicję od celu. Czas był dla niej bardzo ograniczonym zasobem i po chwili namysłu zdecydowała, że wycofa się, wróci do domu i odpocznie, zamiast się denerwować. Przed wyjazdem postanowiła porozmawiać ze swoją przyjaciółką Malwiną, która organizowała to wydarzenie. Pożegnać się i podziękować za możliwość spotkania, niezwykłego ze względu na doświadczenia i wiedzę trenera. W rozmowie wyraziła swoje niezadowolenie z braku wystarczającej liczby zajęć praktycznych. W oczach Alicji pojawiły się łzy. Wyznała Malwinie: mam tak mało czasu na cokolwiek poza wspieraniem moich klientów. To, co robię, bardzo pomaga ludziom i trudno jest mi im odmawiać, ale jednocześnie chcę się uczyć i rozwijać, więc cieszyłam się na to szkolenie. Bardzo, naprawdę bardzo chciałam nauczyć się nowych rzeczy, a wyjeżdżam z wielkim niedosytem i ponieważ wiem, jak wygląda mój kalendarz, nie sądzę, bym w najbliższym czasie miała szansę na uczestniczenie w innym szkoleniu poświęconym tej tematyce. Naprawdę mi smutno. Malwina wysłuchała jej z empatią. Pomogła jej nazwać uczucia i potrzeby. Pojawiały się frustracja, bo dla Alicji efektywne wykorzystywanie czasu jest ważne. Złość, bo chciałaby, żeby jej wielokrotne prośby zostały uwzględnione. Niepokój o możliwość zadbania o własny rozwój i jednocześnie odpowiadanie na potrzeby klientów. Alicja i Malwina wspólnie zastanawiały się nad możliwościami rozwiązania tej sytuacji. Padła propozycja uczęszczania na zajęcia z grupą praktykującą używanie nowych narzędzi w weekendy, ale Alicja odparła, że w tym czasie niestety nie może sobie na to pozwolić, bo ma inne zobowiązania. Rozważały inne szkolenia. Wtedy nasza bohaterka przypomniała sobie, ile razy próbowała ostatnio znaleźć jakieś, które pasowałoby jej pod względem tematu, ceny, miejsca i mogłoby się zmieścić w nielicznych wolnych okienkach w jej kalendarzu. Kilka innych pomysłów też nie zadziałało i Alicja poczuła się jeszcze smutniejsza. No trudno, miałam te 5 dni, ale się nie udało. To już koniec tej historii, powiedziała. I wtedy Malwina złożyła jej spontaniczną propozycję. A wiesz, że ja od 10 lat uczę się tych narzędzi i zaprosiłam tego trenera, by dalej się rozwijać? Może gdybym poprowadziła dla ciebie indywidualne szkolenie w dogodnym dla ciebie miejscu i czasie, udałoby ci się zmieścić je w grafiku. Przy okazji mogłybyśmy pobyć razem, powymieniać się doświadczeniami. Alicja poczuła wzruszenie w każdej komórce swojego ciała. Malwina chciała jej ofiarować niezwykły dar. Prywatne szkolenie w dogodnym dla niej terminie. Zamknęła oczy, trochę z niedowierzaniem, a gdy je otworzyła, zapytała Malwinę. Jesteś pewna? Czy to będzie dla ciebie coś, w co chcesz inwestować czas i energię? O tak, bardzo, odparła Malwina. Chciałam zacząć prowadzić otwarte szkolenia w tym zakresie i dzięki tobie poćwiczę w bezpiecznej atmosferze. To ja zorganizuję miejsce, jedzenie, materiały i kilka osób do praktyki. No i trochę niepewnym głosem dodała Alicja. To ja podam termin, który będzie pasował do mojego kalendarza. Oczywiście, ty podasz termin, odparła Malwina. Tak powstała idea obu daru, czyli daru dla obu stron. Od tego momentu obudar zawitał w słowniku wielu osób. Chcemy obdarzać siebie nawzajem pod warunkiem, że robimy to z własnej woli. Tak to określał Rosenberg, a my mu wtórujemy. Bardzo ważny jest dla nas język dialogu, czyli budowania relacji nie na bazie strachu czy oczekiwania gratyfikacji, ale na podstawie dostrzegania siebie nawzajem i gotowości do brania pod uwagę siebie oraz innych. Zawsze mamy wpływ na to, co możemy zrobić, lecz nie zawsze podobają nam się dostępne opcje. Świadomość wyboru daje poczucie sprawczości. Poruszający jest dla nas cytat Rumiego. Poza pomysłem robienia czegoś dobrze czy źle istnieje przestrzeń. Spotkajmy się w tej przestrzeni. Kiedy dusza leży w trawie, świat jest zbyt napełniony, by o tym rozmawiać. Idee, język, nawet zwrot jeden drugiemu przestają mieć jakikolwiek sens. W przestrzeni pomiędzy osądami leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi. Często pozbawiamy się tej mocy, mówiąc: musiałam, nic się nie dało zrobić. Poczucie wpływu daje nam kontakt z wewnętrzną mocą, a to pomaga nam kształtować życie, bo jesteśmy jego częścią. Możemy myśleć, że jesteśmy tylko kroplą w oceanie, ale możemy też uznać, że wszyscy razem tworzymy ocean. Prosimy, nie myl tego z brakiem pokory. W takim podejściu do życia jest miejsce na ubrudzenie się nim oraz wybieranie tak zamiast nie. Hashtag me. Nie chcę mieć flow, chcę być flow. Nie chcę dokonywać zmiany, chcę być zmianą. Nie chcę uprawiać miłości, chcę być miłością. Nie chcę mówić prawdy, chcę być prawdą. Nie chcę czuć się wolna, chcę być wolna. W mojej całkowitej niezależności kontakt jest czymś, za czym tęsknię. To ja, z miłością i wdzięcznością, Wesna Lorenz. Czasem gubimy się w codziennym życiu. Mamy kontakt z tym, co nam w sercu gra i czego chcemy, ale otoczenie bombarduje nas powinnościami i oczekiwaniami. Chociaż wiemy, czego pragniemy, łatwo możemy zbłądzić. To dylemat pomiędzy wybieram a powinnam. Ewa i Marek jechali na wakacje z 7-letnim Michałem i 4-letnią Michasią. Michał ostatnio bardzo często chciał grać na tablecie. Rodzice pilnowali, by dzienna dawka elektroniki nie przekraczała 30 minut, ale gdy mijał ustalony czas gry, chłopiec odczuwał frustrację. Złościł się i mówił, a nieraz także robił rzeczy, które miały pokazać rodzicom, że nie podoba mu się ich decyzja. Również kiedy jechali samochodem na wakacje i minął ustalony czas, Ewa poprosiła syna, by wyłączył tablet. Pomimo niezadowolenia chłopca, obstawała przy swoim, jednocześnie pokazując mu, że widzi jego niezadowolenie i rozumie, że on lubi grać, zdobywać kolejne poziomy i sprawdzać swoje umiejętności w tym zakresie. Gdy już się wydawało, że chłopiec się wyciszył i tym razem uda się odłożyć tablet bez wojny, Michał zamknął oczy, a potem krzyknął: jesteście głupi! To zachowanie zatrzymało i Ewę, i Marka. Niemal ich zamurowało. Wojny o tablet kończyły się różnie, ale nigdy w ten sposób. Ewa pierwsza wróciła do siebie. Wzięła kilka wdechów i choć naprawdę nie podobało jej się, jak syn się do niej odezwał, pamiętała słowa marszala Rosenberga, by najpierw zbudować nić porozumienia, a potem rozmawiać o zmianach. Naprawdę nie lubisz, kiedy mówimy, żebyś odłożył tablet, tak? Zapytała spokojnym i pełnym ciepła głosem. Michał miał zaciśnięte pięści i zaczerwienione policzki, lecz ciepło w głosie mamy go zaskoczyło. Nic nie odpowiedział. Robienie fajnych rzeczy chciałbyś, by trwało dłużej, czy tak? Chciałbyś mieć większy wpływ na to, ile czasu spędzasz na istotnych dla ciebie sprawach? Dopytywała mama, a Michał słuchał w milczeniu. Miał nieco mniej zaciśnięte usta i pięści. Jakby złość ustępowała miejsca smutkowi. Gdy robisz coś, co lubisz, nie chcesz, by ktoś ci przerywał? Michał pokiwał delikatnie głową. To jakieś bzdury, wtrącił nagle stanowczym głosem Marek. Dzieci nie powinny zwracać się tak do rodziców, a ty jeszcze próbujesz to załagodzić. Zamówienie w ten sposób ma szlaban na granie przez tydzień i już. Teraz to Ewa zamknęła oczy. Czuła, jak jej ciało ogarniają jednocześnie złość i bezsilność. A w głowie rozkręca się teatr mentalny i przychodzą jej na myśl oceny. Jeśli nie umiesz pomóc w trudnej sytuacji, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Jeżeli nie masz nic mądrego do powiedzenia jako tata, to milcz, proszę! Krzyczała w myślach. Ach, nie wiem, czy dam radę. Nie chcę się teraz kłócić z Markiem. Chcę wesprzeć syna i siebie. O nie, za chwilę wybuchnę. Na końcu języka miała już sarkazm i złośliwości, ale resztką sił poprosiła o postój na pobliskim parkingu, by wszyscy mogli na chwilę odsapnąć i rozprostować kości. Marka to zaskoczyło, ale się zgodził. W głowie Ewy nadal trwał teatr, w którym obwinianie, złość, presja i chęć postawienia na swoim grały główne role. Jeśli on się nie ogarnie i nie nauczy się budować relacji z dziećmi, zamiast rozstawiać ludzi po kątach, to nie wiem, co będzie. Mruczała pod nosem i pod pretekstem rozprostowywania kości chodziła energicznie po parkingu. Oparła się o drzewo i zamknęła oczy, by wsłuchać się we własne ciało. Serce waliło jej jak podczas biegu przez płotki. Szczękę miała zaciśniętą, pięści zresztą też, nogi spięte. Gdy to zauważyła, uśmiechnęła się do siebie. Dobrze, że wysiadłam, bo naprawdę cały organizm zwarł szyki do walki, a ja jej nie chcę, myślała. Powoli wracała do siebie. Na czym zależy mi w tej sytuacji? Zadała sobie pytanie. Chciałabym wsparcia, wspólnego szukania sposobu na dogadanie się z Michałem, zrozumienia go, a nie wymuszania na nim posłuszeństwa za pomocą autorytetu rodzica czy kary. Czy kiedy będziemy starzy, on potraktuje nas w ten sam sposób? Chcę innego życia. Chcę relacji i zależy mi na rozmowie. Rozmowie i jeszcze raz rozmowie oraz słuchaniu siebie nawzajem. I jasne, kiedy Michał mówi, że jesteśmy głupi, nie podoba mi się to i ani trochę się na to nie zgodzę. Ale za tymi słowami kryje się jakaś informacja na temat jego potrzeb. Dotarcie do jego serca i pokazanie mu własnego to dla mnie priorytet. Nie chcę być w tym sama. Chciałabym szukać na to sposobu i się z tym zmierzyć wspólnie z Markiem. Ewa wzięła kilka głębszych wdechów. Już mi troszkę lepiej, mruknęła do siebie. Spojrzała z daleka na męża i zobaczyła jego przygarbione plecy, nerwowe poprawianie włosów, rozkojarzenie. Zobaczyła jego niepokój, zagubienie i troskę o rodzinę. Podeszła bliżej i powiedziała. Wiesz, wierzę, że wspólnie znajdziemy sposób, by dogadać się z Michałem. Cenię relacje z bliskimi osobami i też wierzę, że to, jak my ze sobą się dogadujemy w łatwych i trudnych dla nas momentach, może być dla niego z czasem inspiracją czy znaczącym doświadczeniem. Też się często gubię i nie wiem, co robić. Mam 43 lata, a on 7, więc również się czasem gubi. Ale chcę rozmawiać i szukać rozwiązania dobrego dla mnie, dla ciebie i dla niego. Pomożesz mi? Marek się uśmiechnął i odetchnął z ulgą. Nie był dumny ze swojego wybuchu i bał się awantury z żoną. Nieraz zdarzało mu się mówić rzeczy, które jemu samemu się nie podobały, ale trudno nie gubić się we współczesnym rodzicielstwie. Chciał relacji, chciał dialogu, a jednak nawyki mówienia dzieciom, co mają robić, wymierzania im kar i wymuszania posłuszeństwa były bardzo silne. Tak go wychowano i choć wiedział, że takie podejście prowadzi nie do zbudowania relacji, ale co najwyżej do wychowania grzecznych, lecz pogubionych dzieci, nieraz nie umiał inaczej. Ale mam fajną żonę, powiedział i objął Ewę. Dzięki, że pomagasz mi być lepszą wersją siebie. Dzięki, że stwarzasz ku temu okazję. Tylko czasem niech będą łatwiejsze, proszę, bo ja też się uczę. Oboje zaczęli się śmiać. To co, pogadamy z naszym mistrzem Michałem o wspólnym odrobieniu lekcji, o słuchaniu siebie, o szacunku, relacji w rodzinie? Za chwilę, odpowiedziała Ewa, wtulając się w ramiona męża. Na razie dajmy sobie chwilę na ładowanie baterii. Ewa mogła ze strachu nie zrobić nic albo pójść w jakiś schemat, automatyczną reakcję. Przemilczeć sprawę, pokłócić się. Zamiast walczyć, udowadniać, kto ma rację, warto się zatrzymać i uświadomić sobie, co nas łączy, zamiast myśleć o tym, co nas dzieli. Zobaczyć w sobie i w innych człowieka, czasem świadomego, czasem zagubionego, czasem spokojnego, a czasem wzburzonego jak morze podczas sztormu. Bo w życiu jest różnie i każda emocja, każda potrzeba, która jest żywa w nas lub w innych, jest dobra taka, jaka jest. Nauka akceptacji życia, jego intensywności, nieprzewidywalności, rozpiętości przeżyć i lekcji, których jako ludzie doświadczamy, dla nas samych jest nadal trudna, a jednocześnie ma duże znaczenie. Uczy, by nie próbować zawrócić rzeki życia, przestać walczyć czy zmagać się z przeciwnościami, lecz przyjąć to, co jest i płynąć z nurtem, rozwijając to, co istotne oraz dbając o to, czego potrzebujemy zarówno my, jak i inni. Warto podkreślić, że jesteśmy jednostkami społecznymi i potrzebujemy innych ludzi, by żyć w dobrostanie. Oczywiście każdy, w zależności od momentu, odczuwa tę potrzebę w innym natężeniu. Potrzebujemy też kontaktu ze sobą, wyciszenia, spokoju. Stawanie w swojej prawdzie i w zgodzie ze swoimi wartościami wymaga odwagi. A odwagę daje nam otwarte serce. Nigdy jeszcze nie spotkałyśmy osób, które żałowałyby decyzji o obronie swoich wartości. Od wartości do potrzeb jest bardzo niedaleko. W strachu niewiele zdziałamy. Szukajmy zatem sposobu na otwarcie serca. W NVC posługujemy się czasami sformułowaniem przerażająca szczerość. To są właśnie te momenty, kiedy mimo strachu, lęku czy niepewności wybieramy wyrażenie się i nazwanie czegoś w sposób empatyczny i z gotowością usłyszenia drugiej strony, mimo dyskomfortu emocjonalnego. Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli podoba ci się to, w jaki sposób mówię i czytam, i być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała, napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. Fragment z Porozumienia bez przemocy z alfabetu empatii nie jest dla mnie wyborem przypadkowym. Decyzja, którą podjęłam o zamknięciu wysokowrażliwego podcastu, na pewno wzbudza w tobie różne emocje. I w tym wszystkim możesz się śmiać, możesz nie wierzyć, ja naprawdę cię czuję. Po setkach wiadomości, które dostaję od ciebie czy od ciebie, po różnych wyrazach uznania, komunikatach o tym, jak wiele wniosłam do kogoś życia, naprawdę porzucanie tego no jest aktem odwagi. Ale przede wszystkim, tak jak jest to powiedziane w końcówce fragmentu, który przeczytałam, aktem stawania przy sobie. Oczywiście, że to nie jest koniec mojego podcastowania i oczywiście to nie jest tak, że porzucam całkowicie tę aktywność i już nigdy więcej mnie nie usłyszysz. To nie tak, ale o wszystkim jeszcze opowiem w kolejnym, ostatnim odcinku. Chciałabym, żebyśmy bez względu na to, jak bardzo wrażliwi jesteśmy, potrafili tak rozmawiać, jak Rosenberg ułożył w swojej koncepcji, którą większość osób, praktyków, próbuje wcielić w życie. Uznanie tego, co dzieje się po drugiej stronie i przyjęcie też własnej perspektywy i własnych potrzeb, pomieszczanie emocji, pomieszczanie potrzeby jednak pozostawania w relacji, to jest coś, co zdaje się być utopijne, ale ja w to wierzę. I wierzę też w to, że chociażby ten krótki fragment będzie dla ciebie zaproszeniem do tego, by się być może o tym porozumieniu bez przemocy Rosenberga trochę podowiadywać. Być może cię do tego zainspiruje. Porozumienie bez przemocy to jest coś, czego nam brakuje na arenie w ogóle społecznej. Ostatnie miesiące polityki, kampanii wyborczej na pewno nie są językiem Rosenberga. Myślę, że jesteś zmęczona, zmęczony tym. I myślę też, że ufasz i wierzysz w to, że ja w porozumieniu ze sobą, ale bez przemocy wobec ciebie, podejmuję decyzję, która może być bardzo niewygodna, ale coś dla ciebie będę jeszcze w zamian miała. Nie martw się. Mam nadzieję, że to zaproszenie do zgłębiania NVC, czyli Nonviolent Communication, czyli porozumienia bez przemocy, będzie dla ciebie jakimś przyczynkiem do tego, by budować świat, który potrafi lepiej się ze sobą porozumiewać pomimo różnic, pomimo różnorodności potrzeb, nie zawsze ze sobą się spotykających. Mam nadzieję, że moje potrzeby i swoje potrzeby jakoś będziemy dalej zaspokajać i znajdziemy połączenie i pozostaniemy w relacji ze sobą. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.